W Radiu Maria czas na porady ekologa. Już za chwileczkę rozmawiać będziemy o szczycie klimatycznym w Katowicach COP24. Naszym gościem będzie Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Rady ekologa, Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Witam, panie ministrze.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczyt klimatyczny w Katowicach.
Można by powiedzieć ze Śląska nawet szczęść Boże.
No szczęść Boże, witamy gorąco i serdecznie. Szczyt klimatyczny w Katowicach dziś 14 grudnia, no to już można powiedzieć kilkanaście dni debaty. Czy nie brakuje ważnych przedstawicieli państw jak Stany Zjednoczone, Francja, Rosja?
Oczywiście to kolejny ważny dzień dyskusji. Debata weszła w bardzo już taką decydującą fazę. Po głosach negocjatorów, nie tylko jeśli chodzi o to, co mówią, ale jak mówią, to widać już, że faktycznie bardzo długo trwają te negocjacje. Są oczywiście przedstawiciele wszystkich krajów członków konwencji i tak naprawdę wielką rolę mają ci negocjatorzy, którzy przygotowują ostateczny kształt tekstu. Są także ministrowie, przedstawiciele poszczególnych państw, którzy tak naprawdę podejmują tą decyzję na poziomie politycznym i to reprezentatywne przedstawicielstwo tych wszystkich państw, które mają decydujący wpływ na konwencję, są obecni w Katowicach. Poza negocjacjami odbywa się szereg spotkań bilateralnych poszczególnych delegacji, także polskiej delegacji i wszystkich osób, które tutaj są na miejscu. Ale można powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy w takim decydującym momencie. Wczoraj został przedstawiony tekst przedstawiony przez polską prezydencję. Nad tym tekstem odbyła się w godzinach nocnych debata. Skończyliśmy chyba w pół do trzeciej, tak mi się wydaje. To była już ta godzina, kiedy zakończyły się wypowiedzi poszczególnych stron państw, które wskazywały, które punkty wymagają jeszcze dopracowania. I dzisiaj już jesteśmy teraz w centrum konferencyjnym i trwa właśnie koordynacja europejska.
Przedstawiciele wszystkich państw, jak mówi pan minister. Panie ministrze, zanim też o takich ważnych postanowieniach z punktu widzenia obradujących i pracujących, ponieważ o brak pracy nie posądzamy nikogo z członków tego najważniejszego globalnego forum poświęconego światowej polityce klimatycznej, 24. sesja tej konferencji stron ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbywa się właśnie w Katowicach wraz z 14. sesją spotkania stron protokołu z Kioto. No to jeszcze takie jedno, no trudne wydaje się pytanie związane z najpierw z kamieliną dnia, z kamieliną roku, czy w ogóle te takie negatywne nagrody zostały zauważone, skomentowane przez uczestników tego forum, czy to jest jakiś taki strzał poboczny?
Można powiedzieć, że to jest pewien element folkloru konferencji klimatycznych. Wszystkie strony, które są włączone w ten proces, także organizacje pozarządowe, codziennie mają swoje spotkanie, na którym przyznają nagrody tym państwom, które uważają, że nie są zbyt ambitne lub popełniają jakieś czyny, które nie do końca są zgodne z założeniami, które niektóre NGO-sy, czyli organizacje pozarządowe, międzynarodowe przyjmują. No my staramy się koncentrować, jesteśmy skoncentrowani na przygotowaniu bardzo dobrego rulebooka i to jest nasze główne zadanie. Takie wątki poboczne są, jakby nie wpływają na kształt negocjacji. Można powiedzieć, że codziennie jakiś kraj otrzymuje taką skamielinę i nie jest to w żaden sposób wyraźnie akcentowane. Tak ze zdziwieniem odnotowałem, że niektóre właśnie media podały tą informację, ponieważ nie widziałem, żeby na przykład inne kraje tak szeroko informowały o tym, że akurat ich kraj kolejnego dnia dostał skamielinę. No jest to takie miejsce, gdzie koncentrują się organizacje pozarządowe z takim dmuchanym dinozaurem. No jest to takie dość widowiskowe, ale dla nas kluczowe jest przygotowanie bardzo dobrego dokumentu, który będzie operacjonalizował porozumienie paryskie, który będzie dawał szansę takiej jasnej, trwałej ścieżce do tego, aby ten sukces, który osiągnęliśmy w Paryżu, mógł się wypełnić do końca właśnie w postaci konkretnych działań, które będziemy podejmować. Chcemy też, żeby wyraźnie te elementy, o które mówimy i które staramy się realizować, znalazły tam właściwe zapisy, które będą temu sprzyjać. Tutaj także poza tymi negocjacjami bardzo mocno pracuje polski pawilon i Polskie Ministerstwo Środowiska. Udało nam się uzyskać akceptację ponad 60 krajów w zakresie deklaracji leśnej. Spotkało się z dobrym przyjęciem. Jednocześnie też mogliśmy pokazać nasze pomysły, rozwiązania, ale też sposoby wychodzenia naprzód. Wiele krajów jest zainteresowanych polskim modelem leśnictwa, tymi działaniami związanymi z rozwijaniem bioróżnorodności, ale też z mądrym i rozsądnym korzystaniem zasobów środowiskowych, także do tego, żeby likwidować biedę, walczyć z głodem, zapewnić ludziom dostęp do wody. I to też jest wartość tej konferencji, że Polska może być liderem tych globalnych zmian na świecie, mających na celu właśnie zapewnienie trwałego, integralnego rozwoju świata, który będzie uwzględniał także problemy tych najbiedniejszych, tych zagrożonych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, migracjami. I tutaj ta deklaracja leśna, która wychodzi naprzeciw tym globalnym wyzwaniom, wydaje się takim mocnym akcentem, ale to nie jedyna deklaracja, bo przecież deklaracja mówiąca o sprawiedliwej transformacji też jest istotnym elementem takiej konferencji klimatycznej i też znalazła szerokie poparcie, tak aby przy tej transformacji, którą prowadzimy, nie zapominać o tym, co jest jakby kluczowe, o tym też mówił pan prezydent Andrzej Duda, czyli o tym godności człowieka, która musi być kluczowym elementem naszych działań. Od tego musimy wychodzić. Robimy to dla tych wszystkich, za których jesteśmy też odpowiedzialni. Musimy o tym pamiętać, że wszystkie zmiany muszą być efektywne kosztowo, musi być zapewniona właściwe warunki i wszystkie głosy, które pojawiają się, muszą być słuchane. Więc tutaj istotne jest to, że to też bardzo mocne postawienie na ten element właśnie moralny, etyczny, ale też taki, który pozwala na sprawiedliwą transformację. Zmienia się świat, pojawiają się nowe innowacyjne możliwości, które możemy wykorzystać. Rozwijamy źródła odnawialne. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy mówić o sukcesach Polski też w zakresie geotermii, tego, co dzieje się w geotermii podhalańskiej, tego, co dzieje się w Toruniu, w innych miejscach w Polsce, które są przykładem właśnie takiego też wielkiego zaangażowania ludzi, którzy wierzą, że te źródła odnawialne mają wielkie znaczenie także dla budowania tego potencjału, ale także są elementem budowania suwerenności energetycznej, czy właśnie tego bezpieczeństwa energetycznego, które w naszym regionie jest bardzo ważne.
Panie ministrze, rozmawiamy o szczycie klimatycznym w Katowicach COP24. No rzeczywiście niektóre media akcentują to, co im wygodne. Jak pan ocenia, jesteśmy na antenie Radia Maryja, jedno z mediów, które bacznie przygląda się szczytowi klimatycznemu. Gościliśmy w poniedziałek ministra energii w naszym studiu, w rozmowach niedokończonych właśnie o COP24. Często w aktualnościach dnia podejmujemy ten temat. A czy rzeczywiście media w Polsce są zainteresowane, łącznie z mediami publicznymi, tym szczytem klimatycznym?
Muszę powiedzieć, że tutaj na miejscu jest studio telewizji publicznej. Są także media publiczne, informują o sprawie. Są także media komercyjne. No i to też pokazuje, jak Polska jest krajem otwartym, jak daleko jest, jak wygląda też, jak tutaj pojawiają się zarzuty, że prawda, nie ma jakiegoś dostępu czy do wiedzy, ale to jest pełna otwartość, by wszyscy mogli zrozumieć, a to, co już potem zrobią z tym dziennikarze, to już jest ich kwestia odpowiedzialności zawodowej. My staramy się zapewnić pełny dostęp i transparentność tego, co tutaj robimy, jak to wygląda, w jaki sposób staramy się ten czas wypełnić tak, aby te wszystkie interesy, które są żywotne dla Polski, dla naszego kraju, były w pełni zrealizowane. No to jest oczywiście mrówcza praca, która wymaga takiego dość dużej znajomości tematu, ponieważ ten szczyt i jego trudność polega na tym, że decyzje polityczne zapadają co do bardzo technicznych szczegółów poszczególnych załączników, poszczególnych treści, które są zawarte w pakiecie reguł. I to jest rzecz o tyle skomplikowana, że często łatwiej koncentrować się na rzeczach takich, które można ładnie sformatować i dodać odpowiedni komentarz, ale to jest jakby czas mediów, czas taki, który, ale też czas fake newsów i promowanie rzeczy, które nie do końca są ważne. Dla nas ważne jest to, żeby to wszystko, co tutaj robimy, znalazło swój finał w dobrej jakości rulebooka. Jesteśmy na terenie eksterytorialnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc można powiedzieć, że jesteśmy odizolowani od tego, co się dzieje, a skoncentrowani bardzo mocno na tym, żeby ci wszyscy, którzy też wrócą do swoich krajów, mogli przekazać informację, że te wszystkie żywotne interesy poszczególnych krajów zostały wpisane i osiągnęliśmy globalne porozumienie, które w duchu porozumienia paryskiego, w takim duchu zrozumienia też pomiędzy krajami takiego, jak to jest określane, multilateralizmu sprawi, że te zapisy będą właściwe i spowodują, że faktycznie przybliżymy się do tych celów, które zostały postawione jasno w Paryżu.
Panie ministrze, wiemy, że czas nagli kolejne spotkania. To już można powiedzieć jedne z ostatnich spotkań tej 14. sesji spotkania stron protokołu z Kioto i 24. sesji konferencji stron ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych, czyli COP24. Mówił pan o deklaracji leśnej, o sprawiedliwej transformacji. Rozumiemy, że strona polska tutaj w dużej mierze tę sprawiedliwą transformację rozumie z punktu widzenia kraju, którym jest, którego energetyka w dużej mierze opiera się na węglu i tym, co pan powiedział, więc to jest dla nas sprawa zrozumiała.
Tak, oczywiście jeszcze jest jedna deklaracja, która jest deklaracją promującą rozwiązania w zakresie niskoemisyjnego transportu, ponieważ musimy także zadbać o dobrą jakość powietrza w miastach i rozwój innowacyjności, więc tutaj na pewno też deklaracja elektromobilności jest tym trzecim elementem i odpowiada tym trzem filarom, jakie zostały postawione, na których fundowano ten COP, czyli człowiek, natura, technologia i te trzy filary jakby są istotne, stąd też te trzy deklaracje, ale ten duch rozmów, który staramy się wprowadzić, który jest takim właśnie otwartym, ale jednocześnie jasno te punkty węzłowe są zaznaczone.
Czym jest, czym będzie pakiet katowicki? Będziemy do niego wracać? Będą narody, państwa odwoływać się do niego? Czy wciąż będziemy wracać do takich wydarzeń jak protokół z Kioto? Czy protokół z Katowic będzie miał rangę chwilową, czy rangę przynajmniej kilkudziesięcioleci?
Mamy nadzieję, że ten cały czas, który tutaj spędziliśmy, który i spędzamy i cały czas jesteśmy w takim kluczowym momencie negocjacji, sprawi, że tak jak polskie osiągnięcia w zakresie redukcji emisji CO2, tak te globalne zobowiązania dotyczące redukcji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, dążenie do neutralności klimatycznej zostaną właściwie przygotowane tutaj. Te wszelkie zapisy, wszelkie kluczowe zapisy, które sprawią, że porozumienie paryskie będzie mogło być realizowane, zostaną przyjęte. Oczywiście jesteśmy w takim bardzo mocnym, kluczowym momencie negocjacji, więc nawet formułując wypowiedzi należy być bardzo ostrożnym, ponieważ negocjacje mają to do siebie, że wyczulone są wszystkie osoby na wszelkie komentarze, więc stąd też przepraszam Państwa za ten poziom ogólności, ale staramy się doprowadzić do takiej sytuacji, w której faktycznie te wszystkie zobowiązania, które przyjęliśmy, ale też wszelkie sukcesy, które poszczególne państwa mają, zostały jakby w tym szerszym kontekście wzięte pod uwagę. Jednocześnie zależy wszystkim stronom, że też takie głosy się pojawiają, że to jest ten moment, to jest ten czas, w którym musi dojść do takich zapisów, które sprawią, że to będzie silny rulebook, silna księga zachęt, która sprawi, że porozumienie paryskie, które było takim wielkim sukcesem także polskiego rządu, także polskiej delegacji na konferencji w Paryżu, stanie się dokumentem akceptowalnym, stanie się dokumentem, który będzie wyznaczał nam kierunki rozwoju gospodarczego na przyszłość, da też narzędzia i możliwości tym wszystkim krajom, które chcą w sposób rozsądny, stabilny realizować swoje narodowe zobowiązania w tym zakresie. Jest szereg inicjatyw, które wymagają wsparcia, jest wiele gospodarek, które chcą być bardziej efektywne, bardziej zasobooszczędne, bardziej przyjazne dla obywateli i kluczowe jest ustawienie tych elementów, które sprawił, że na koniec to wszystko będzie sprawiedliwe, a dzięki temu jakby skutecznie przyczyni się do realizacji tych globalnych celów środowiskowych.
Decyzja o porozumieniu na COP24 musi zapaść jednogłośnie. W środę było jeszcze 600 spornych kwestii. Czy gdzieś jest mniej, czy więcej?
Jesteśmy i to jest jakby też to, co można uchylić rąbka tajemnicy z negocjacji. To właśnie jesteśmy na dobrej drodze i dążymy do tego, żeby ilość tych i wszyscy negocjatorzy starają się, żeby ilość tak zwanych nawiasów, czyli tych zapisów, do których są jeszcze jakieś wątpliwości, redukować. Poszczególne tematy mają różną dynamikę, jeśli chodzi o usuwanie rozbieżności, ale mówię, odbywa się to w duchu dialogu czy na szerszych spotkaniach, czy na mniejszych spotkaniach tego typu dyskusje są prowadzone, żeby wypracować akceptowalny tekst, który w poszczególnych obszarach, który sprawi, że ten globalny konsensus zostanie osiągnięty, a Katowice na trwałe wpiszą się w ten globalną dyskusję i globalne działania na rzecz poprawy życia obywateli, na rzecz działania prośrodowiskowego, który będzie skutecznym dokumentem. Jednocześnie będzie w sposób realistyczny realizował możliwości poszczególnych krajów.
Na 16 przewidziane są decyzje, czy informacje, bardziej informacje o stanie negocjacji. Przedstawiciele Unii Europejskiej mają o tym nas poinformować. Czy ten rąbek tajemnicy jest taki, że do 16 musicie zdążyć, czy obradujący muszą zdążyć, zgodzić się we wszystkich kwestiach? Jakie są szanse?
Myślę, że zawsze jest tak, że te szczyty klimatyczne mają swoją dynamikę. Pierwsza ta część jest zawsze techniczna, ten pierwszy tydzień, drugi jest bardziej polityczny, więc z uwagi na skomplikowanie dokumentów, bo już one są bardzo konkretne, wszystko wymaga czasu i nie chodzi o to, jak szybko skończymy, tylko jak dobry dokument wypracujemy. Oczywiście wszyscy też mają świadomość tego, że to jest ten moment i czas na jakieś bardzo daleko idące zmiany się skończył. To jest taki czas doprecyzowania zapisów, tak aby one spełniały, aby też były zgodne z porozumieniem paryskim, aby były zgodne z tym duchem porozumienia paryskiego. Więc można powiedzieć, że wszyscy są przygotowani na to, że te dyskusje jeszcze mogą potrwać, ale jeszcze z taką świadomością, że przekroczyliśmy ten punkt krytyczny i kluczowe jest to, żeby te najistotniejsze decyzje zapadły. Ale tak mówię, tutaj nie tyle czas, co jakość dokumentu jest głównym priorytetem wszystkich, którzy są na tej konferencji.
Wiemy, że wszelkie zmiany, nawet te najdrobniejsze w zwyczajnym mieszkaniu, wymagają kasy, czyli wymagają finansów. czy są szanse na finansowanie tych zmian, które zostały zaproponowane zarówno w porozumieniu paryskim, no i teraz czy w Katowicach znajdą się pieniądze publiczne, prywatne na realizację ochrony klimatu?
Nieprzypadkowo w tym procesie są przedstawiciele nie tylko rządów, ale także instytucji finansowych, biznesu, miast i tą politykę klimatyczną można realizować na różnych poziomach. Stąd też Polska przedstawiła tutaj plany adaptacji dla 44 miast, największych miast w Polsce. To jest jeden z największych planów, które są przedstawione tutaj w Katowicach, dzięki którym będziemy zabezpieczać nasze miasta przeciw skutkom ekstremalnych zjawisk pogodowych, ale też on ma taki bardzo szeroki charakter właśnie też prospołeczny, który w ramach przeciwdziałania tym zjawiskom będzie realizowany. To jest rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury. Ale to też oczywiście wszystko wymaga środków, ale musi być naświetlone, że to jest też ważne. Są inne wyzwania związane z zwiększaniem efektywności energetycznej, zmniejszaniem presji na środowisko. Też mogliśmy mówić tutaj o programie Czyste Powietrze, które ma na celu poprawę jakości w polskich miastach i na polskiej wsi. Więc można powiedzieć, że to są różnego rodzaju działania, które składają się na ten taki poważny lewar gospodarczy, który będzie zmieniał rzeczywistość także w Polsce. I także tutaj pojawiły się deklaracje także dużych instytucji finansowych o tym wsparciu i charakterze finansowania. Więc można powiedzieć, że ten element też jest posunięty daleko do przodu niż było to na początku. Mówię, dynamika COP-u powoduje, że te poszczególne strony muszą być pewne tego, że te decyzje, które są podejmowane na poziomie technicznym, jakby zgodne są z interesami regionów i poszczególnych państw. Stąd taka bardzo wnikliwa analiza tekstów, które zostały przedstawione przez prezydencję, ale też porównując do innych COP-ów widać, że jest tutaj taka wola dążenia do tego globalnego porozumienia. I w tym duchu mam nadzieję, że zbliżamy się powoli do sukcesu tego COP-u.
Bank Światowy zapowiedział podwojenie finansowania inwestycji klimatycznych do 200 miliardów dolarów, czyli okazuje się, że znajdują się pieniądze, chociaż wiadomo, że bank, jeżeli inwestuje, to nie po to, żeby tracić, tylko po to, żeby zarabiać.
Dlatego też Rzeczpospolita stara się inwestować wszystko, co robimy w tym zakresie, aby właśnie też ta inwestycja się zwracała i tak jak zwrócą się na pewno inwestycje w wymianę piecy, w termomodernizację budynków, nie tylko dlatego, że dzięki temu będzie można zmniejszyć opłaty za ciepło, ale jednocześnie będziemy mogli żyć w czystszym czy w lepszej jakości środowisku, co też jest istotne. Kiedy wyjedzie się z tych miast, które mają sieć ciepłowniczą, a wyjdzie z tych, gdzie ludzie korzystają ze słabej jakości piecy, to widać, ale też widać, jak wiele osób jest zainteresowanych tymi zmianami i możliwościami poprawy efektywności energetycznej swoich budynków. To też ważny element, który wiąże się z edukacją, ale ta edukacja musi iść w parze z tym, aby ci wszyscy, którzy są odbiorcami tej edukacji, zauważyli istotny sens poszczególnych działań, które zmieniają tą rzeczywistość w ten lepszy sposób.
Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Dobrze, że w Katowicach spadł śnieg, ponieważ niektórzy przekonali się, że jest zimniejszy niż myśleli.
Tak, wzbudził on duże zainteresowanie. Zawsze te zjawiska, na których nie doświadczają osoby z innych regionów, budzą zainteresowanie, ale też to też jest taka okazja do przyjrzenia się innym kulturom. Tutaj cały czas w poszczególnych pawilonach, tak jak dla nas kraje Pacyfiku czy kraje Azji mogą być takie interesujące, tak jak polskie rozwiązania, czy tutaj europejskie, czy inne są interesujące dla przedstawicieli krajów Pacyfiku, więc wartość tego COP-u, że z jednej strony bardzo trudne negocjacje wynikające z tego technicznego poziomu, ale z drugiej też okazja do promocji rozwiązań, wymiany dobrych praktyk w tych poszczególnych krajach, też narzędzia, które które tutaj mieliśmy do dyspozycji, czyli dialog w stylu Talanoa, który zapewniał też możliwość wysłuchania wszystkich stron, ich historii, też miał ważne znaczenie, ale też te wydarzenia, które odbyły się w pawilonach narodowych, nie tylko w pawilonie polskim, ale też w poszczególnych innych pawilonach. Sam miałem okazję uczestniczyć w pawilonie japońskim, który prezentował bardzo ciekawe rozwiązania związane z poprawą jakości życia w miastach, z poprawą takich połączeń pomiędzy miastem a wsią, czy terenami podmiejskimi, tak żeby też stwarzać lepsze przestrzenie życiowe dla mieszkańców, ale też żeby zmniejszać presję na środowisko, żeby zwiększać zasobooszczędność, która też oczywiście pozytywnie wpływa na mieszkańców miast, na mieszkańców wsi, na ich domowe budżety.
Gorąco dziękuję. Szczyt klimatyczny w Katowicach, COP24, można powiedzieć zażarta dyskusja. Czekamy na postanowienia, ten pakiet katowicki, a z nami w rozmowie telefonicznej Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Dziękuję panie ministrze.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Pozdrawiam. Z panem Bogiem, dziękuję.